Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Moim gościem jest Piotr Parczak, szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A zaczniemy sobie od dużej rzeczy krajowej. Będziemy mieli program Mieszkanie Plus. Czytał pan założenia do tego programu? Przynajmniej te wstępne?
Wstępne założenia czytałem. Myślę, że to bardzo fajny pomysł, jakby kolejna z tych takich właśnie plus, nazwijmy to, rzeczy i na plus. Zwłaszcza, że w Zielonej Górze tym bardziej by się to przydało. Osobiście myślę, że i tu podpowiadam panu prezydentowi, że warto się wcześniej zainteresować.
No można już aplikować. Jest nawet specjalna osoba zatrudniona u wojewody, która się będzie tym zajmować, więc już są takie miejscowości w naszym województwie, które myślą o tym, aby budować, póki co mniejsze miejscowości, chociaż powiem panu szczerze, że kiedy ja wczytałem się w projekt tego programu, to pewna rzecz mnie zaskoczyła, bo de facto te mieszkania nie będą wcale takie bardzo tanie. Jeśli przyjmiemy, że czynsz za metr będzie wahać się w granicach od 10 do 20 zł, no to za 50-metrowe mieszkanie może się zdarzyć tak, w zależności od standardu, że zapłacimy 1000 zł, do tego media, więc tak na dobrą sprawę nie będą się mocno różniły chociażby od KTBS-owskich zasobów.
Znaczy, i tu jest właśnie dosyć istotna różnica od mieszkań TBS-owskich, czy KTBS-ów w Zielonej Górze, czy RTBS-ów.
No to nie ma znaczenia, jak się nazywają.
TBS-u, głównie te trzy instytucje w Zielonej Górze funkcjonują, ale od tak zwanych z Towarzystw Budownictwa Społecznego, między innymi kwestią partycypacji, która jest w tej chwili dosyć duża.
No tak, nie ma wkładu własnego. Tutaj.
Dokładnie, a to jest bardzo duża w tej chwili blokada, bo proszę zobaczyć, że na liście, choćby przykład właśnie KTBS-u, jest ponad 400 rodzin, ale jak ostatnio oddawaliśmy bloki, oddawaliśmy jako miasto KTBS-u, to właściwie bardzo wielu odmówiło przyjęcia.
No bo nie mają tych kilkudziesięciu tysięcy na wkład własny.
Dokładnie. Tym bardziej, że zmieniły się warunki. Jest kredyt tak zwany komercyjny i tam trzeba wpłacić blisko 1500 za metr kwadratowy tylko wpłaty, która, nazwijmy to, jest jakoś tam zamrożona, tak?
Czyli tu mamy ewidentną przewagę bez dwóch zdań.
Tutaj nie ma jakby potrzeby, czyli nie ma tej blokady.
No i pani premier powiedziała, jeszcze zanim do czynszu, powiedziała, że no to nie jest jeszcze przesądzone, natomiast zasiedlenie się w mieszkaniu w tym systemie wybudowanym będzie miało możliwość, ci, którzy się tam zasiedlą, wykupienia tego mieszkania za czas jakiś, czyli ono będzie mogło stać się własnością.
Proszę zobaczyć, to jest jakby kolejna korzyść w porównaniu do tych mieszkań TBS-owskich, które mamy na dzień dzisiejszy, gdzie teoretycznie jest możliwość wykupienia już po zmianach.
Po 25 latach, jeśli dobrze pamiętam.
Dokładnie, ale w rzeczywistości, w praktyce praktycznie nigdzie nie jest to realizowane. A co do czynszu, to właściwie we wszystkich TBS-ach w tej chwili jest powyżej 10 zł. więc ten czynsz wcale nie będzie, on się wydaje oczywiście wysoki i jak na koszty funkcjonowania rodziny wcale nie jest za niski. Sam mieszkam w takim zasobie, więc wiem i chyba mam najwyższy czynsz w Zielonej Górze, także to absolutnie tego doświadczam. To jest duża trudność, natomiast tutaj chodziło i celem głównym jest to, żeby stworzyć warunki dla tych osób, które jakby mają jakiś stały w miarę dochód.
Ale nie mają odpowiedniej zdolności kredytowej na przykład.
Dokładnie tak. I na dzień dzisiejszy bardzo często na przykład wynajmują od kogoś mieszkanie, płacą dużo większą opłatę, ale tylko dlatego, że nie mają jakby tych pieniędzy na wkład własny.
Tak to nazwijmy.
Pomysł szczególnie jest, dla osób jest jak młodych.
Tak. I do takich ludzi ma być adresowany. Zresztą to mówi pani premier. I do tak zwanej klasy średniej, cokolwiek by nie rozumieć pod tą nazwą, do klasy średniej ma być to adresowane.
Tak jest. Natomiast kwestia jest tego, żeby oczywiście takie tereny mieszkaniowe znajdować, a z tego co wiem, akurat przykładowo nasz TBS ma jeszcze te tereny. Myśmy przekazywali jako miasto Zielona Góra. I myślę, że warto byłoby, i tu bym zachęcał, jeżeli potrzeba, to sobie się służy pomocą, żeby Zielona Góra też jakby przystąpiła, choćby właśnie pilotażowo, spojrzeć na te problemy i rozwiązać nie tylko tych osób, które oczekują w TBS-ach, bo zwróćmy uwagę, że o tych 400 rodzinach, o których ja mówiłem, to są te osoby, które się zakwalifikowały, ale jest też gro osób,
które oczekują na mieszkanie komunalne.
Które oczekują na mieszkanie, dokładnie tak.
A mają jakieś tam pieniądze i nie zależy im na najniższym standardzie, nazwijmy to. Woleliby mieszkać w wyższym standardzie. Zresztą projekt też zakłada, że to, że ma być adresowane do tych osób, które niekoniecznie ze względu chociażby na dochód, jaki mają, będą wysoko w tych kolejkach oczekujących na mieszkania komunalne. Wiadomo, że te zasoby mają być przede wszystkim przeznaczone dla tych osób rzeczywiście najbardziej potrzebujących i najbiedniejszych.
I dokładnie tak. znaczy, czy najbiedniejszych, to pewnie no, to są to jest mieszkania socjalne względne. I one pozostaną. Tak, tak. I to jest jakby osobna grupa osób oczekujących na mieszkania i konieczność też budowy. I tu jest też osobne wsparcie ze strony rządu. Natomiast na osoby, które jakoś tam mają pracę i są w stanie wiązać koniec z końcem, są w stanie zapłacić za czynsz,
będą mieli możliwość posiadania czegoś swojego, nazwijmy to tak.
Dokładnie tak, a nie wynajmowania od kogoś, a jeszcze z perspektywą możliwości w przyszłości wykupienia, to myślę, że to jest naprawdę trafna rzecz i wielu rodzinom pomoże.
No, ja myślę, że Zielona Góra przyłączy się do tego projektu. Myślę, że to też jest kwestia taka, że nie mówimy o tym, że to jest bardzo świeża rzecz, tak na dobrą sprawę.
Tak jest.
W zasadzie jeszcze nic nie wystartowało w 100%, natomiast wiemy, że będzie się to działo. Nie sądzę, myślę, żeby Zielona Góra
część samorządów w kraju już przystąpiła, a to jest tak, że ten, kto pierwszy, ten często no, lepszy, więc warto wykorzystać tą szansę i strzelić się, bo to są, tak jak mówię, zaspokajanie potrzeb mieszkańców i niezależnie, czy ktoś lubi PiS, czy nie lubi, ale jakby te potrzeby są jednakowe i naturalne. I tak samo niezależnie, czy dany prezydent, czy kto inny rządzi. Warto takich, z takich programów korzystać, bo tak jak są, to jest troszeczkę jak z środkami unijnymi. To znaczy,
sięgamy po nie, bo jest taka możliwość.
Ponieważ one rozwiązują nasze także problemy.
No to teraz o tym, kto lubi Zieloną Górę, a kto nie lubi Zielonej Góry. Pan Marek Surmacz, no człowiek znany bezwzględnie, jeśli chodzi o nasze województwo, w końcu były minister, w tej chwili zasiadający z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku województwa lubuskiego, człowiek z Gorzowa z północy, kontrowersyjny, bez dwóch zdań, zawsze taki był pan Marek Surmacz. Na antenie radiowej mówi, jeśli chodzi o kolej dużych prędkości, trasa jest doskonale wyznaczona w tych dokumentach, które są. Nie chodzi o to, żeby przebiegała ona przez prowincjonalną, w cudzysłowie, Zieloną Górę, czyli gdzieś tam południe województwa, ma być przez Gorzów. I tyle. I teraz mamy słowa pana Surmacza kontra apel, który podejmowaliście państwo w Zielonogórskiej Radzie Miasta.
No więc to jest potwierdzenie do tego, że dlaczego był potrzebny apel i pod którym także my jako radni Prawa i Sprawiedliwości się podpisaliśmy. Walczymy o Zieloną Górę i dla nas nie ma znaczenia, kto gdzie, skąd jest.
Pod którymi obiema rękami podpisałby się doradca wojewody do spraw transportu, pański kolega z rady,
Kazimierz Łatwiński. Już on, akurat pan Kazimierz pilnował wcześniej także, bo tak. Takie zakusy były, tutaj akurat cytujemy jednego z polityków, ale ja myślę, że to są zakusy bardziej, nazwijmy to, północnej części, aniżeli osób z jednego, drugiego, trzeciego grupowania, bo dwa lata temu, trzy lata temu też były te akurat przebiegi kolei szybkich prędkości wycinane właśnie, które miały, ich przebieg miały iść przez Zieloną Górę. Więc od dawna tego pilnujemy, tak jak powiedzieliśmy, niezależnie kto rządził, kto rządzi, kto będzie rządził.
Ciekawostką jest to, że właściwie mówimy
priorytetem i rzeczą
najważniejszą. Mówimy o rzeczy, która tak na dobrą sprawę nie wiadomo, kiedy zostanie zrealizowana. Mówimy o jakiejś przyszłości, bliżej nieokreślonej. Nikt nie podaje tutaj czasu okresu 2, 3, 5 lat, bo może za 7. Akurat tak się zdarzy, że inwestycja będzie, a mam wrażenie, że takimi wypowiedziami pogłębiamy jeszcze bardziej ten dołek, który jest pomiędzy Zieloną Górą a Gorzowem, który funkcjonuje sobie, te animozje. Czasami są żartem, powiedziałbym, czasami sprowadzają się tylko i wyłącznie do kwestii sportowych, no a czasami, jak widać, mogą się sprowadzać do tego, że wychodzi jakiś mniej lub bardziej prominentny polityk i coś tam chlapnie gdzieś.
Więc ja ze swojej zasady jakby staram się nie komentować, mam swoje zdanie na ten temat i tego zdania będę się trzymał i pilnował i tak jak powiedziałem, dla Zielonej Góry zrobię wszystko.
Ja powiem panu, że kiedyś robiłem taką sondę w Gorzowie na temat tego, co gorzowianie myślą o zielonogórzanach i w drugą stronę, co zielonogórzanie myślą o gorzowianach i można było odnieść wrażenie, że większość osób spotykanych na ulicach Gorzowa nie mówiło w ogóle o jakimś problemie północ-południe. Właściwie marginesem były te osoby, które gdzieś mówiły Falubas i Stal Gorzów, a jeśli ktoś niekoniecznie chodzi na stadion, bo nie musi, tak? I to nie jest jakaś większość mieszkańców w Zielonej Górze, ani większość w Gorzowie, to w ogóle nie zauważali tych problemów. Czasami ktoś tam się śmiał, my mamy tramwaj, tak, wy nie macie, ale to były raczej żarty niż coś rozsądnego.
Znaczy, panie redaktorze, to jak mówimy o kolejach dużych prędkości, właściwie mało kto nawet do końca chyba rozumie, co jest, gdzie jest, jaki jest ten przebieg. Oczywiście naszym zadaniem jest i jako polityków, a przede wszystkim jako samorządowców pilnować tych zapisów, które są jakby strategiczne, w przyszłości będą realizowane i to jest jakby oczywista rzecz. To jest jedna sprawa. Druga sprawa natomiast co do tych animozji północno-południowych, pewnie nigdy się ich nie ustrzeżemy. Ja myślę, że to jest kwestia jakby poziomu kultury i podejścia do tego, w jaki sposób te różnice będziemy postrzegali, w jaki sposób o nich będziemy rozmawiać. Czy będziemy się starać poszukiwać wspólnego rozwiązania, które będzie satysfakcjonowało i Zieloną Górę, i Gorzów, czy też dokładnie odwrotnie, będziemy chcieli gdzieś jakoś się wyróżnić, zaistnieć, niezależnie co powiemy,
ale w ostatnim tygodniu emocjonalnie jakoś te przepychanki na linii Zielona Góra, Gorzów znowu się odezwały i znowu robią to politycy. Z jednej strony mamy wojewodę upominającego panią marszałek, z drugiej strony odbija piłkę pani marszałek, mówi, że pan wojewoda tu nie ma racji, bo ona realizuje znowu plan wicepremiera.
No ale to akurat nie kwestia północ-południe, bardziej kwestia jakby zadaniowości i wydatkowania środków unijnych.
Ale ten Gorzów i Zielona Góra się przewijają, tak? Zaraz głos zabiera wiceprezydent Gorzowa, no, który wszyscy wiemy, że nie pała specjalnie sympatią do pani marszałek i tam też jest taki jakiś psyczek, więc co stolica, to można byłoby powiedzieć jakieś takie podejście do rzeczy, które są burzą w szklance wody, bo gdybyśmy rozmawiali post factum na koniec roku, że coś nie zostało złożone, że nie ma tych aplikacji, że te pieniądze przychodzą nam koło nosa, no to wtedy ja uważam, że byłoby to uzasadnione. Natomiast teraz na tym etapie, kiedy obie stolice mówią, że będą miały podpisane umowy na konkretne pieniądze do końca roku, czyli spełnią wszystkie wymagania, tak żeby pieniądze unijne nie uciekły, no to o czym my tutaj rozmawiamy?
Znaczy, czasem takie upominanie też wspomaga do tego, żeby
realizować
oprócz
zobaczyć,
że to jest jakby rzecz post factum, bo wcześniej to pani marszałek upominała, pani marszałek Zielonej, która urzęduje w Zielonej Górze, jest Zielonej Góry w tej chwili, upominała prezydenta miasta Zielona Góra, a zatem to jakby wydaje mi się, że to
niekoniecznie musi być pani marszałek twierdzi, że nikogo nie upominała, że to raczej był żart rzucony gdzieś tam na konferencji absolutnie z uśmiechem, jeśli ktoś był na tej konferencji, to widział, natomiast były też tam takie osoby, które sobie ten żart nagrały, a potem obróciły zupełnie w drugą stronę, robiąc z tego potężne halo, jakoby to było kiwanie palcem, natomiast to był raczej żarcik. Tak przynajmniej mówiła sama pani marszałek. Różnie to bywa z odbieraniem żartów też.
Znaczy ja myślę, że tak, teraz to możemy właśnie się uśmiechać, no bardziej pewnie spoglądać, dyplomatycznie do tego podchodzić, ale 1 stycznia 2017 byłby poważny problem, gdybyśmy tych środków nie wykorzystali i wtedy by nikt nie mówił, czy to jest żart, czy to było takie delikatne napominanie. Podejrzewam, że te emocje byłyby dużo większe i dużo trudniejsze, gdyby właściwie kilkadziesiąt milionów przemknęło koło nosa.
A poza tym, czym szybciej będą te pieniądze zakontraktowane i szybsza będzie możliwość ich wydatkowania, to tym szybciej będą realizowane inwestycje. Biorąc pod uwagę fakt, że część z nich będzie robiona w ramach tego systemu zaprojektuj i wybuduj, który jest zdecydowanie szybszy i pozwala na zdecydowanie prężniejsze realizowanie pewnych umów, no to te pieniądze są potrzebne jak najszybciej. Tak?
Są.
A one też stymulują gospodarkę w województwie lubuskim, bez dwóch zdań.
Dokładnie tak, tym bardziej, że ciągle jakby województwo lubuskie było chwalone, też dzięki przecież Zielonej Górze, jakby nie było, z wydawania środków unijnych. Natomiast tak naprawdę w tej chwili mamy taką, nazwijmy to, zadyszkę i to jest sytuacja, jeżeli nie będziemy rozmawiać, niezależnie czy żartem, czy na poważnie, ale jeżeli nie będzie takiego pilnowania się jednej władzy przez drugą, przez trzecią, przez czwartą, to też nie będzie dobrze. Więc ja myślę, że to jest tak, jeżeli jest to na poziomie jeszcze, nazwijmy to, takiej dobrej kultury i dobrego smaku, to jest to nawet pożądane. Natomiast w momencie, kiedy włączają się zbyt duże emocje i jakieś niepotrzebne dodatkowe emocje, to w tym momencie nie jest to nikomu potrzebne.
Dużo emocji było, jak już o emocjach mówimy, w kwestiach związanych z tym, jak będzie funkcjonował budżet obywatelski w Zielonej Górze. Właściwie ubiegły tydzień można byłoby powiedzieć, że stał pod znakiem budżetu obywatelskiego. Z dnia na dzień sytuacja się zmieniała. Mieliśmy zadowolonych, mniej zadowolonych, średnio usatysfakcjonowanych. No i potem koniec końców prezydent miasta organizuje konferencję i mówi, jednak dochodzimy do tych wszystkich rzeczy, które postulowali chociażby młodzi zielonogórzanie. Już nie mówię o tym quasi-kompromisie z dwóch dni wcześniej, kiedy to stanęło na tym, że tylko ci między 13 a 16 rokiem życia będą mogli głosować. Ale teraz wiemy, że projekty będą opiniowane i przez radnych miejskich, i przez społeczników, i przez Rady Pożytku Publicznego, i przez Młodzieżową Radę Miasta. I właściwie wszystkie te rzeczy znalazły się w tym worku pod tytułem budżet obywatelski. I to jest analogiczna sytuacja, bo znowu mieliśmy burzę w szklance wody, tak na dobrą sprawę.
Znaczy ja myślę, że tutaj tak naprawdę brak koncepcji i pomysłu, co ma być z budżetem obywatelskim. I najpierw, kiedy ktoś rzuca pomysł, potem inne organizacje przedkładają kolejny, czasem wspólny, czasem inny, czasem odwrotny. I problem jest taki, że właściwie nikt dotychczas jakby nie przyłożył się i nie, w sensie Urzędu Miasta, bo to jest jakby zadanie urzędników miasta, nikt nie przyłożył się i nie przedstawiał konkretnego pomysłu, jak to ma wyglądać. Było wyczekiwanie, koniec terminu przyjmowania wniosków do...
No teraz termin jest wydłużony, to już wiem.
No właśnie, tylko że to było też postulat, żeby gdzieś tam przesunąć, ale to wszystko dla mnie to jest forma trochę chaosu, bo z jednej strony dobrze, że są przyjmowane wnioski te, które są jakby pozytywne i które, o których też mowa była już dużo wcześniej, natomiast gorzej, że to jest w ostatni dzień tak naprawdę, czy przedostatni dzień właśnie choćby składania wniosków. I teraz jak mają się czuć ci, którzy przygotowywali się wcześniej, a teraz dorzucimy następne, nie wiadomo kiedy, w jaki sposób. Ja słyszę o powołaniu komisji, która ma opiniować ten wniosek i tam mają być przedstawiciele. Nawet do mnie dzwoni się w piątek popołudniem, żeby ktoś z klubu radnych PiS-u też uczestniczył w tej komisji. No trochę to takie niepoważne jest w porównaniu do tego, że do 31 tak naprawdę miały być składane wcześniej wniosku. Nikt nie mówił o komisjach, nikt nie mówił o współpracy jakiejś normalnej, a teraz na łapu-capu to się robi. I to jest tak, niby pomysły dobre, tylko że one są realizowane pod wpływem, nie wiem, już nacisków, a koncepcji co do tego, jak ma przebiegać głosowanie od początku, czyli od wyłonienia, od składania wniosków najpierw, potem od ich, nazwijmy to, weryfikacji, potem przez głosowanie, liczenie głosów i realizację, nadal tak naprawdę brak spójnej...
No ja mam wrażenie, że takiej ostatecznej koncepcji nie ma i zastanawiam się, czy uda się podejść do tego tematu w przyszłym roku, bo kiedy młodzi ludzie bardzo słusznie mówią, skorzystajmy z programów komputerowych, które mogłyby służyć do liczenia głosów. Wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że to nie jest tak, że się kupi na Allegro ten program, tylko trzeba go pewnie zlecić jakiejś firmie, która musi go zrobić. To też pewnie nie jest do wykonania w ciągu tygodnia, ale rzeczywiście, dlaczego nie skorzystać z tak banalnej rzeczy? Młodzi ludzie mówili o punktach konsultacyjnych, tak zwanych mobilnych. No stanęło na tym, że 5 takich punktów będzie i bardzo dobrze, tak? Bo oni mówią, że to dla młodych ludzi, ale nie tylko dla młodych, bo jeśli jakiś senior przyjdzie, to młodzi ludzie też mu doskonale wytłumaczą, na czym ta rzecz polega. Może po prostu wszyscy państwo ponad jakimkolwiek podziałem powinniście na początku przyszłego roku usiąść i spróbować podyskutować, bo ja mam wrażenie, że co klub, co radny, to była inna koncepcja. Jedni próbowali coś artykułować. Pamiętam nieszczęsną, moim zdaniem, konferencję radnych Platformy Obywatelskiej, gdzie młodzi ludzie wywrócili do góry nogami tą koncepcję, którą panowie radni przedstawiali. Potem była cisza właściwie. Potem okazało się, że radni robili jakieś tam swoje badanie Platformy Obywatelskiej, mieli 1000 podpisów pod jakimiś kwestiami konsultacyjnymi, ale mi zabrakło w tym wszystkim takiego posiedzenia, w którym mógłby, już nie mówię, że to jakaś wielkie gremium, ale po jednej osobie z każdego klubu, każdy wie, jaką kto przedstawia mniej więcej koncepcję. Zróbmy to, zróbmy tam, to przecież to proste usiąść w 3 osoby i porozmawiać, no, czy w 4.
Dokładnie tak, ale inicjatywa, tak jak powiedzieliśmy, i jakby to koordynowanie, bo i odpowiedzialność leży po stronie prezydenta miasta, czy też jego urzędników. Oczywiście to nie musi pan prezydent siedzieć, ale niech wyznaczy te osoby i one niech będą decyzyjne. A czegoś takiego nie ma, o tym to mówiliśmy już rok temu, 2 lata temu ja wspominałem o tym, żeby dotrzeć do osób, szczególnie nie tylko młodych, bo oni już świetnie sobie radzą, ale tych starszych z kolei, które niekoniecznie korzystają z form elektronicznych głosowań. Jak do nich dotrzeć, czy to o tych mobilnych punktach mówiliśmy. Tylko że wtedy, no jak to radni PiS-u mówią, no to nie może być to realizowane. Teraz, kiedy mówią młode osoby, cieszę się, to widać, że jest ten głos przyjmowany. Dla mnie najważniejsze jest to realizowane. Mam nadzieję, że jeszcze do młodych jakoś gdzieś tam troszeczkę należy. Więc
Młodzieżowa Rada Miasta nie ma barw politycznych, ale są tacy, którzy sympatyzują, myślę, że z każdym z ugrupowań dorosłej Rady Miasta, nazwijmy to, bo kiedy rozmawia się z tymi młodymi ludźmi, oni tego nie ukrywają, że podoba im się PiS, Platforma Nowoczesna, ktoś tam, jakiś Korwin.
Ale i o to chodzi. Znaczy, wszyscy powinniśmy mieć w Zielonej Górze, jesteśmy radnymi Rady Miasta Zielona Góra, wybieranymi przez mieszkańców Zielonej Góry.
I tego powinniście się trzymać.
Dokładnie. I to, co na ostatniej sesji było powiedziane. Wszyscy powinniśmy mieć tak naprawdę szyld partii Zielona Góra. Zielona Góra, a nie jedni, drudzy, trzeci. Oczywiście pewnie będziemy się w niektórych rzeczach różnić, ale to jest najistotniejsze i dlatego przy budżecie obywatelskim to jest doskonała właśnie ta sytuacja. Ja też mówiłem o tym, żeby wprowadzić, to już 2 lata temu, formę elektronicznego głosowania, które będzie weryfikowane. Jeżeli jest tym problem, jeżeli jest jakaś obawa co do z kolei programu komputerowego, to zróbmy przez, nie wiem, rok albo 2 lata podwójne wspólne głosowanie. To znaczy,
tak, będzie i ręczne, i komputerowe na przykład.
Weryfikować jedną, drugą formułę i wtedy będziemy mieli efekt końcowy i być może się okaże, że po 2 latach, że ten właśnie program komputerowy usprawnia, przyspiesza realizację, umożliwia szybszy wybór potem danych projektów i przystąpienie do ich realizacji, czyli procedurę przetargową w niejednym momencie. Po to wszystko, aby jakby usprawnić samą rzecz. Natomiast budżet obywatelski dla mnie wydaje się rzeczą tak naprawdę troszeczkę pod względem kwoty za mało. O, mówimy dużo o takiej też obywatelskości przy budżecie obywatelskim. Kto ma głosować? Jak mamy do ludzi wyjść?
A potem się okazuje, że jest 6 milionów.
Świetna rzecz, tak jest. Tylko mówimy o 1% całości budżetu miasta Zielona Góra. I dla mnie to ciągle jest za mało.
To może dlatego nie wszyscy traktują poważnie ten budżet obywatelski. Bo gdybyście przeznaczali na niego kwotę 160 milionów, to pewnie większości osób decydujących jakoś łatwiej byłoby, albo chętniej pochylaliby się nad tym, a tak jakieś tam 6 milionów.
Ja myślę, że inaczej, odwrotnie. Większość ludzi nie wie o tym, że to jest tylko 6 milionów.
Dla niektórych to jest aż, tak? Bo to też
o to chodzi.
Kwestia skali.
I często jest tak, że wiele osób, proszę zobaczyć, już głosowało, już się przyzwyczaiło do tego, ale będzie taka też niechęć narastała do budżetu obywatelskiego, to znaczy tam, gdzie nie udało się. Ja już głosowałem 3-4 razy na tą moją ulicę, na ten mój chodnik. No nie przeszedł, bo u nas, nie wiem, są domki jednorodzinne, nas jest mniej, tam gdzieś przy bloku łatwiej, tam gdzieś inne sytuacje, a w moim przekonaniu należy zwiększyć tą kwotę, bo i tak te wszystkie zadania potem będą realizowane, tak czy inaczej. A jak nie zostaną zrealizowane, no to będzie tylko taka forma trochę frustracji. I ja jestem za tym, żeby ten budżet obywatelski przynajmniej do 10 milionów podwyższyć.
No, niewykluczone, że tak się wydarzy. To jeszcze na sam koniec, bo zaczęliśmy od Polski, to skończymy Europą. Kazimierz Ujazdowski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, że abstrahując od tego, co mówi o tym, jakie decyzje podejmuje, czy jakie artykułuje pan Antoni Macierewicz, mówi ciekawą rzecz. Nie powinniśmy na forum Europy wyrażać się tak jednoznacznie źle na temat Donalda Tuska, bo może się tak zdarzyć, że jeśli nie będziemy mieli tam Polaka bez względu na to, z jakiej on jest opcji, pojawi się ktoś inny, kto będzie na tym stanowisku zdecydowanie mniej przychylny Europie Środkowej. Już dużo się mówi o Europie Środkowej w Europarlamencie i wielu jest przeciwnym rozwiązaniom poszczególnym, które dotykają Europy, więc mówi, może powinniśmy jednak zacisnąć zęby i myśleć o tym, żeby mimo wszystko działać wspólnie.
Jeżeli chodzi o politykę europejską, ja powiem w ten sposób. Szkoda, że pan Donald Tusk nie może przeżyć zmiany władzy w Polsce, bo gdyby on też zacisnął
usta. Myślę, że na salonach w Europie rozmawia o tym, co się dzieje.
Zdecydowanie. Zdecydowanie. Tak? Oczywiście, że tak. To jest naturalna rzecz. No, szczególnie pierwsze te 12 miesięcy pokazuje, że jakby ciągle nie mogą się jeszcze otrząsnąć i próbując wprowadzać różne komisje europejskie do Polski, kontrolujące organy, tylko po to, żeby wykazać, że gdzieś są, a potem okazuje się, że nie ma błędów. To jest to taka walka całkiem niepotrzebna, bo właśnie gdyby pan Tusk, Donald Tusk jakby wyzwolił się z tego kompleksu ciągle PiSu, to spojrzałby też na inne kraje Europy i wtedy mógłby mówić o...
A może jest trochę tak, że to był bardzo gorący okres i te szabelki i muskuły prężyli wszyscy z każdej strony, bo każdy miał wrażenie, że jest ważny albo ważniejszy, a może po roku rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy już wszyscy zrozumieli, kto rządzi w Polsce i kto będzie rządził przez następnych dobrych kilka lat, już powinien opaść ten kurz jakiś właśnie takiego niepotrzebnego napinania się gdzieś i okopywania na swoich.
Bo właśnie tak jak mówię, gdyby to było wyłączone, to podejrzewam, że rzeczywiście dla nie tylko Grupy Wyszehradzkiej, ale właściwie całego tych nowych państw Unii Europejskiej byłoby łatwiej. Bo ja myślę, że jest w stanie, jest człowiekiem, który jest w stanie też spojrzeć szerzej, patrzeć na dobro nie tylko jakby tutaj Polski, ale całego bloku tego tak zwanego wschodniego kiedyś, czyli Europy Środkowej i Wschodniej. I wszyscy byśmy mieli lepiej. Problem jest właśnie taki, że całkiem niepotrzebnymi takimi stawkami, w moim przekonaniu kompleksami, powoduje też takie zaburzenie naszej wiedzy na ten temat polityki europejskiej. Proszę zobaczyć, że mało kto tak naprawdę mówi o tym, że w Hiszpanii od ponad roku nie ma, jest kryzys parlamentarny, nie ma rządu, już dwukrotnie były dokonywane wybory parlamentarne, bo ciągle nie można stworzyć tam rządu, nie można podpisywać też wielu traktatów europejskich.
No i jakoś się nikt specjalnie nie ekscytuje.
Nie ma tam żadnego trybunału, nie ma żadnych komisji, które jadą i pilnują, że tam jest jakoś, jest naruszone, są naruszane prawa obywatelskie, czy praworządność w Hiszpanii. Nikt tym się nie zajmuje, wręcz przeciwnie, chyba dzisiaj wszyscy będą siedzieć przed telewizorami i oglądać, jak Polacy grają z hiszpańską drużyną Legia Warszawa, więc...
Powiem tak, nie pograją, jak sądzę, za bardzo.
Ale patrzeć będziemy, bo jednak...
Wczoraj okazało się, że jeden z zawodników, który teraz gra w Realu Madryt, pobił rekord rekordów, jeśli chodzi o to, za ile będzie pracował na kontrakcie w Realu Madryt. 360 tysięcy euro tygodniowo będzie zarabiał. To proszę sobie teraz zestawić ten jeden kontrakt z całą reprezentacją polskiej drużyny legionistów, albo zestawić sobie wagę finansową każdego zawodnika Realu w porównaniu do tego, ile są warci zawodnicy w całej Polsce. Wszyscy, we wszystkich klubach, od B, A klasy i tak dalej. To podejrzewam, że biją nas na głowę i jeszcze, ale jeżeli będziemy waleczni, to może się uda.
Ja myślę, że ważne to, żeby i tu myślę, że piłkarze akurat wyjątkowo nasi mają świadomość, że starają się lepiej zagrać niż poprzednio, jak to oni mówią. Wcale nie wojują aż tak, żeby wygrać. Ale ja myślę, że to naturalną jest rzeczą to, że też jakby kibicujemy tym słabszym, więc tym bardziej trzeba kibicować tutaj polskiej drużynie.
A podobno z lepszym przeciwnikiem zawsze się lepiej gra i to już nie chodzi o kwestie ambicjonalne, ale też o to, że no, chłopaki na boisku zaciskają zęby i mówią, my im jeszcze pokażemy.
Więc to jest to, że jakby też dbajmy o siebie nawzajem, bo czasem jest tak, że siebie bardziej znamy, no to bardziej karcimy, bardziej krytykujemy, a ja myślę, że trzeba po prostu bardziej doceniać, niezależnie czy lubimy na przykład tutaj Legię, czy lubimy z jednej opcji politycznej kogoś, czy nie. Jeżeli tak jak tutaj w Zielonej Górze walczymy dla Zielonej Góry, to wspólnie razem tak samo niech legioniści walczą o ten honor Polski, żeby wstydu nie było.
A zamykając temat Donalda Tuska, podejrzewam, że Prawo i Sprawiedliwość też zdecyduje się na to, żeby jednak pozostał na tym stanowisku. Takie przynajmniej mam wrażenie i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Natomiast podejrzewam, że ostatecznie i tak będzie, bo wygra interes Polski w Europie, a on chyba ma być.
No więc ważne jest, żeby tak jak mówię, te takie partykularne, osobiste rzeczy wyłączyć, to wtedy będzie łatwiej i dla wszystkich ugrupowań
i tak
politycznych
jest we wszystkich dziedzinach życia.
Przede wszystkim dla całej Polski, dla wszystkich Polaków.
Piotr Barczak, szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.